12 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej piłka ręczna, sporo piłki nożnej, koszykówka oraz pięciobój nowoczesny. W minioną sobotę mieliśmy derby w grupie B pierwszej ligi szczypiornistów. W nich ostatecznie gospodarze ze Świebodzin przegrali po rzutach karnych z AZS-em UZ Zielona Góra 5-6. Po podstawowym czasie gry, po podstawowych 60 minutach rywalizacji mieliśmy remis po 22. Do przerwy nieznacznie, bo 12-11 prowadzili Świebodzinianie. Ciekawe, wyrównane spotkanie, emocjonujące. No i na wysokim poziomie to było. Naprawdę dobra promocja piłki ręcznej w naszym regionie. Ten mecz mógł się podobać, co zresztą podkreślali zarówno trenerzy, jak i zawodnicy obu drużyn. Miałem przyjemność być na tym meczu. Naprawdę fajnie się, przyjemnie to wszystko oglądało. Mamy wypowiedzi zarówno przegranych, jak i zwycięzców. To od zwycięzców rozpocznijmy. Przedstawiciele AZS-u UZ Zielona Góra teraz.
Jakub Siedlecki, bramkarz AZS-u Zielona Góra, MVP dzisiejszego spotkania. Zanim o meczu, jak ty się czujesz z tym tytułem?
Czuję się świetnie. Chłopacy zagrali bardzo fajnie w obronie, pomogli mi podbijać parę piłek. Też kilka piłek udało się odbić z 6 metra, więc jestem bardzo zadowolony i cieszę się z wygranego meczu.
Ten mecz cały jak podsumujesz, bo no, działo się tutaj naprawdę dużo dzisiaj w Świebodzinie, trzeba przyznać.
No obie strony dobrze grały, gdzieś to prowadzenie się zmieniało, raz jedni, raz drudzy. Mieliśmy też sytuację, żeby wygrać w końcówce, nie udało się, doprowadziliśmy do karnych, no i wygraliśmy. Fajnie Olek się zaprezentował, odbił 2 karne, więc bardzo fajnie.
Nawet jak przegrywaliście, nie załamywaliście się, jakby dążyliście do tego, żeby jak najszybciej doprowadzić do remisu albo nawet wyjść na prowadzenie.
No tak, jak gdzieś tam odskoczyli na kilka bramek, to wzięliśmy czas, sobie wszystko, powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów i jakoś to szło, w obronie się spieliśmy, w ataku dorzuciliśmy bramki i szło wszystko dalej dobrze.
Jeżeli chodzi o te rzuty karne, taka była umowa, że na zmianę będziecie bronić?
Tak, na zmianę. Gdzieś, jak się obroni, to zostaje, jak wpuści, to zmieniamy i tak cały czas.
No zwycięstwo w derbach chyba, nie wiem, jakoś tak bardziej szczególnie smakuje z twojej perspektywy?
Tak, cieszymy się bardzo, na pewno jest to większa radość, bo to był mecz ważny i jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy.
Ireneusz Uszczak, trener AZS-u UZ Zielona Góra. Cieszy to zwycięstwo po rzutach karnych, czy wolałby pan zwycięstwo po 60 minutach?
Nie no, na pewno, że wolałbym po 60 minutach, ale bardzo cieszy zwycięstwo po rzutach karnych też, bo to są 2 punkty, ale co innego, cieszy to, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę jak zespół i mieliśmy słabsze momenty i lepsze, ale graliśmy cały czas konsekwentnie od początku, bez względu na to, jaka była różnica bramek, my graliśmy swoje i to mnie cieszy, bo dzisiaj nie było żadnych fal. To, że tam się Bodzin odskoczył na 2-3, ale to nie było żadnych fal. Graliśmy równo przez 60 minut i mieliśmy zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale wygraliśmy w karnych i to cieszy też, tak samo.
Niektóre wasze kontry były wręcz zabójcze.
Tak, no, musieliśmy troszkę przestawić, bo te kontry są też po to, że ten zespół w obronie haruje, no to musi też wyprowadzić kontrę, żeby trochę odpocząć, a nie grać ciągle w pozycyjnym i to nam wychodziło. I te kontry faktycznie były zabójcze i myślę, że całkiem dobrze sobie poradziliśmy dzisiaj w grze obronnej. Kuba jak zwykle dobrze w bramce, także fajnie. Stosunek bramek też nie za dużo straconych, bo 22, także jest okej. Okay.
Ta skuteczność, która była piętą achillesową, dzisiaj nie najgorzej, prawda?
Tak. Dzisiaj normalnie rzucaliśmy i wreszcie dzisiaj ta piłka trafiała tam, gdzie miała trafić. Ale tak jak mówię, najważniejsza była tutaj konsekwencja, parcie do przodu w ataku i dość mocna obrona. I tutaj z tym elementem daliśmy radę i tak jak mówię, nie przestraszyliśmy się, że tam były 2-3 bramki różnicy na korzyść Świebodzina nawet w drugiej połowie, ale po czasie graliśmy dalej konsekwentnie. Później, tak jak pan wspomniał, wyprowadziliśmy kilka kontr i doszliśmy na przewagę, no nie udało się utrzymać, ale 2 punkty jadą do Zielonej Góry i to jest najważniejsze.
Tyle trener akademików Ireneusz Łuczak. Teraz przechodzimy do gospodarzy, do przegranych, no ale przegranych minimalnie po rzutach karnych. Oni jeden punkcik zainkasują z tego spotkania, natomiast no, przedstawiciele ZW Świebodzin, no tacy trochę niepocieszeni po tym meczu.
Jakub Ceni, jeden z filarów ZW Świebodzin. Dużo się dzisiaj działo, jak pan po kolei to wszystko podsumuje i oceni?
No, najpierw jakąś tą przewagę stworzyliśmy w tym meczu. AZS jest klasową drużyną, która cały czas, że tak powiem, dostępowała nam kroku. Później oni wyszli, no, także taki fajny mecz na pewno dla oka i dla kibiców mógł się na pewno podobać. No, fajnie, że to może się zakończyło remisem. Szkoda, że tam w karnych przegraliśmy, ale karny to jest loteria. No, gratuluję im, że wygrali w karnym. My na pewno teraz się skupiamy na następnym przeciwniku, także no, brawa dla AZS-u za karne, ale naprawdę mecz mógł się podobać dla kibica.
Przed meczem, jakby ktoś panu powiedział, że będzie remis, to pan by uwierzył?
Czy bym uwierzył? No nie, ja w remisy tak naprawdę nie wierzę. Albo wygrywa jedna drużyna, albo druga. Remis to jest dla mnie taki sprawiedliwy niby podział punktów, ale no szkoda na pewno, że nie zainkasowaliśmy 3 punktów, tylko jeden, ale liczy się jeden punkt. Tak? Walczymy o, że tak powiem, jak najlepszy wynik w tym sezonie. Czekamy jeszcze na Jasia, mamy nadzieję, że wróci do nas jak najszybciej, może ten skład personalny będzie lepiej wyglądał u nas, także no, walczymy dalej, skupiamy się na następnym przeciwniku i, no i tyle, nie?
Te rzuty karne, wiadomo, karne loteria, ale te karne się tak dłużyły dzisiaj, mam wrażenie.
No bo tam bramkarze poodbijali, tak? No, wie pan, no, loteria loterią. No, dla mnie, ogólnie nie lubię tego przepisu. Dla mnie kiedyś się kończyły po prostu mecz remisem, podział punktów i wracaliśmy jedni do domu, drudzy do domu i na tym się kończyła zabawa. No wiadomo, to dla widowiska jak najlepiej. No, i także no, szkoda tych karnych, ale tak naprawdę dla mnie to jest remis i nic innego tam nie uważam, że tam ktoś w karnych wygrał czy nie.
Tomasz Kierstowski, jeden z trenerów ZW Świebodzin. Jakie emocje panu towarzyszą po tym dzisiejszym spotkaniu?
Dobrze zagranego meczu, dobrej walki do końca i no ciutkę gdzieś przegrany w karnych, no ale karne to są loteria, trudno przewidzieć wynik, jeżeli chodzi o rzuty karne.
Jeżeli chodzi o ten podstawowy czas gry, jak pan oceni waszą postawę, bo już było prowadzenie minimalne, ale gdzieś tam ten AZS gonił i dogonił w ostatecznej, nie było rozstrzygnięcia po 60 minutach.
Było takie czterobramkowe prowadzenie, niestety nasza nieskuteczność doprowadziła do tego, że AZS wyprowadził kontry i zbliżyli się do nas, później gdyśmy grali rzeczywiście bramkę za bramkę, no i ten mecz był raz ciutkę na naszą korzyść, raz ciutkę na korzyść AZS-u. Skończyło się sprawiedliwie, mi się wydaje, remisem, bo każdy tutaj rzeczywiście fajną piłkę ręczną zagrał.
Ten punkcik cieszy, czy jest duży niedosyt?
Cieszy i nie cieszy, lepszy punkt niż zero, ale lepsze 3 punkty są, no niestety taka jest prawda.
Panu jak te derby smakowały? Czy to był szczególny mecz faktycznie, czy że to jest trochę nadmuchany ten balonik, że derby, że nie wiadomo co się dzieje?
Derby to zawsze jest duży stres. No jak smakował? No smakował na końcu gorzko, ale w trakcie gry mieliśmy możliwości rzeczywiście przechylenia szali na swoją korzyść i emocje były dość duże.
Trener Łuczak powiedział przed tym meczem, że macie po 9 punktów i te zespoły właściwie są do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o poziom. Pan się z takim porównaniem zgodzi?
No to było widać na boisku ewidentnie. Remisowa końcówka meczu, czyli remis na końcu czasu regulaminowego. Jeden karny zadecydował tylko i wyłącznie. Mogło być w jedną, mogło być w drugą. No to dobre stwierdzenie trenera Łuczaka, że potencjał jest podobny.
Natomiast teraz poglądamy po tym meczu na tabelę grupy B pierwszej ligi Szczypiornistów na czele SPR Goki Skonty Wrocławskie z kompletem 24 punktów. AZS UZ Zielona Góra aktualnie na 5 pozycji. 11 oczek ma zespół trenera Ireneusza Łuczaka. Na miejscu 8 ZEW Świebodzin punktów 10. A trzeci nasz przedstawiciel na tym poziomie UKS Trójka Nowa Sól, 6 punktów jak do tej pory. Miejsce 11, tabelę zamyka 9 Legnica, która przegrała wszystkie 8 pojedynków i zdecydowanie w tej grupie odstaje. Także na tą chwilę w tabeli z lubuskich zespołów najlepiej zielonogórscy akademicy. 23 minuty po godzinie 21. Była piłka ręczna, teraz będzie piłka nożna i sporo futbolu w dzisiejszym magazynie. To dlatego, że zakończyła się runda jesienna chociażby w trzeciej i czwartej lidze piłkarskiej. Teraz o trzeciej pomówimy. Tutaj wiadomo, mamy 3 przedstawicieli na tym poziomie, dokładnie w grupie trzeciej ligi. No i najwyżej po tej jesieni, po 18 rozegranych spotkaniach, Karina Gubin, czyli Beniaminek, na miejscu 11 zespół trenera Grzegorza Kopernickiego. 21 punktów, 6 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek. Co warto zaznaczyć, 6 ostatnich meczów bez zwycięstwa, natomiast 5 porażek i 1 remis w tych ostatnich pojedynkach na jesień. Co jeszcze warto zaznaczyć odnośnie Kariny? Jeden z zawodników, młodych zawodników Kariny, Cyprian Poniedziałek, został zaproszony na testy do ekstraklasowej Wisły Płock. No i zobaczymy, czy dostanie szansę, żeby podpisać kontrakt w zespole ekstraklasowym. Natomiast całą tą rundę jesienną w wykonaniu Kariny podsumowaliśmy z prezesem gubińskiego klubu Andrzejem Iwanickim.
Zaczęliśmy to może tak z małymi obawami, wiadomo, byliśmy Beniaminkiem, a więc przebudowa nastąpiła całkowita zespołu, a więc no na pewno gdzieś jakieś duże niewiadome istniały. Później nam się potoczyło to w miarę dobrze, zaczęło się układać, drużyna zaczęła się zgrywać i ta druga część jakby sezonu bardzo nas zadowalała. Jednakże no przyszła ta końcówka, gdzie wypadł nam jeden z podstawowych naszych zawodników, Diduszko, ale myślę, że nie, bo po nim jeszcze zagraliśmy 2 czy 3 mecze też w miarę fajnie, a więc nie tylko jego absencja, że tak powiem, nam zniżyła loty, ale chyba nam brakło kondycji, nie wiem, może za krótki okres przygotowania, za dużo zmian w tym zespole, więc każdy chłopak przybył z innej drużyny i nie potrafiliśmy, że tak powiem, przygotować ich na tyle, żeby na ten długi sezon oni wytrzymali cały sezon w równym tempie, no i ta końcówka już niestety, no widać było tu taką zadyszkę z naszej strony, słabszą grę, bo mówię, no grać można ładnie, pokazywać, nawet w ostatnim meczu, no ale trzeba niestety stwarzać sytuację i strzelać bramki. Jak się daje sobie, że tak powiem, nie wiem, chyba wyszliśmy na ten mecz nie w pełni skoncentrowani, bo w pierwszej minucie tracimy bramkę, a później no prowadzimy grę, ale nie potrafimy przed samą bramką jednak tego rozegrać, żeby tam stworzyć te stuprocentowe sytuacje. Tak jak na początku i w środku stwarzaliśmy ich dużo, nie miał kto je wykończyć, no to w tym ostatnim meczu nawet ich nie stworzyliśmy za wiele, więc nie można mówić. Myślę, że tutaj brakło po prostu kondycji już, o tak powiem.
Ten kierunek transferów, czyli postawienie na młodych piłkarzy, teraz tak po czasie pan uważa, że to był słuszny kierunek?
Uważam, że tak i nadal, jeśli będę miał taką możliwość, to nadal będę stawiał na młodych i... Uważam, że tak, jak najbardziej. Szczególnie w naszym regionie, gdzie trzeba przyznać sobie jedno, że u nas nie ma jakichś seniorskich klubów, z których można by było czerpać jakichś doświadczonych, w miarę dobrych jeszcze na trzecią ligę starszych piłkarzy.
Cyprian Poniedziałek otrzymał zaproszenie na testy od ekstraklasowej Wisły Płock. Jakby pan mógł powiedzieć o szczegółach, jak się z klubem z Płocka dogadaliście właśnie w sprawie testów tego zawodnika?
To znaczy, tak. Przyszło do nas oficjalne zaproszenie. Oficjalnie odpowiedzieliśmy, wyraziliśmy zgodę. Piłkarz dostał, że tak powiem, zielone światło. Jak najbardziej, no wie pan, to jakby nie było, jest ekstraklasa, ale już nie chodzi o to, nawet gdyby to była pierwsza liga czy druga liga. Mają to obiecane ode mnie, że mają wtedy zielone światło, mają prawo iść dalej. Ja uważam, że no my jako Beniaminek to trochę jeszcze potrwa, zanim stworzymy taki klub, z którym byśmy mogli walczyć tam gdzieś może o awans. A ci chłopcy, no niestety te szanse nie będą im się za często powtarzać, a więc jeśli mają, to jak najbardziej. Cieszy mnie to i dostał od nas zielone światło jak najbardziej, żeby mu się udało. Boję się, bo jego forma też niestety ostatnio troszeczkę się obniżyła, więc boję się, jak na tych testach wypadnie.
Jakby na przykład klub był zainteresowany pozyskaniem, to wtedy wy rozwiązujecie kontrakt, jakoś się kluby dogadują między sobą? Jak to właśnie będzie wyglądało?
To znaczy tak, no bo w tej chwili on do, że tak powiem, na wiosnę, no nie może odejść, nie? To muszą kluby się domówić, ale my do tego jeszcze nie przystępowaliśmy w ogóle, bo to jeszcze jest daleko, no on musi zaliczyć testy wtedy, jeśli klub tamten będzie nim zainteresowany, to na pewno przystąpimy do rozmów i na pewno zrobimy wszystko, żeby czasami nie było tak, że jakieś tu ktoś będzie miał zapędy wygórowane. Nie. Przede wszystkim jego dobro, a więc żeby on mógł pójść i mógł grać.
Tyle prezes Kariny Gubin, Andrzej Iwanicki. Spoglądam dalej na tabelę grupy trzeciej ligi. Karina, jak już wspominałem, na miejscu 11, a na miejscu 14 rundę jesienną zakończyła Lechia Zielona Góra. 18 meczów, 18 punktów, 5 zwycięstw, 3 remisy, 10 porażek. Lechia była no, wyżej zdecydowanie w tabeli, natomiast po 5 meczów generalnie pod koniec tej rundy nie udało się wygrać. No a te ostatnie 2 porażki na własnym stadionie to szczególnie wstydliwe, bo z zespołami z niżej notowanymi od Lechii. A mam tutaj na myśli porażkę 1-2 z Karkonoszami Jelenia Góra, czyli z outsiderem. No i teraz właśnie w minioną sobotę porażkę także 1-2 ze Stalą Brzeg. No i ostatecznie na miejscu 14. zespół trenera Andrzeja Sawickiego tą rundę kończy. To jest zaledwie 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Posłuchajmy oceny właśnie trenera Lechii Andrzeja Sawickiego, z którym rozmawiał Jacek Białogłowy.
Na pewno zespół jest, był gdzieś tam zmęczony w pewnym momencie. Te puchary trochę nam wyszły. Te podróże, to wszystko gdzieś tam się nałożyło i taki mecz jak z Jelenią Górą, taki mecz jak w Zabrzu, gdzieś wyglądaliśmy naprawdę słabiej fizycznie. Niestety, no i trzeba też powiedzieć, no cały czas będę podkreślał, no Przemek Mycan i długo nic, nie? I choć dzisiaj Przemek uważam, no powinien się gdzieś tam lepiej zachować w niektórych sytuacjach, no ale tak jak powiedziałem, no brakuje gdzieś na pewno ludzi, którzy będą mieli liczby w ofensywie. To jest prawda, że niektórzy przeżyli straszny regres, mogę powiedzieć, nawet w tej rundzie i to tego się nie da ukryć, bo taka jest prawda. Nie ukrywam, że ten zespół potrzebuje trochę transfuzji. To mówię to już od jakiegoś czasu i taka jest prawda. Nie rewolucji, ale jednak transfuzji.
Ja chciałem zapytać, bo mówiłeś przed sezonem jakąś taką rozmowę słyszałem z tobą, że jednak ten zespół wygląda, jak się weźmie pod uwagę ludzi, którzy przyszli, że lepiej, że jest ławka, rywalizacja. Wydaje się, że nie ma nic, że z ławki wpuszczasz i niczego to nie daje.
To znaczy się, no, rywalizacja na określonym poziomie, na nasze warunki, ale tak naprawdę na kilku pozycjach nie ma rywalizacji i to jest prawda, począwszy na przykład od linii defensywnej. Tam nie ma. Na wahadłach niestety też cały czas szukamy i też nie ma tego, co powinno być. I to się gdzieś musi odbić, no niestety. To się musi gdzieś odbić i no jest trudno. No.
A ty wiesz coś o jakichś perspektywach, możliwościach klubu?
Będziemy na pewno mieli trochę czasu, usiądziemy i będziemy się zastanawiać, czy są takie możliwości, czy nie, no bo no, jak powiedziałem, moje zdanie jest takie, że ten zespół wymaga trochę świeżej krwi, ale my wiemy, w jakich my warunkach określonych jesteśmy tutaj i tak jak powiedzieliście, no tutaj koło może się zamknąć, ale myślę, że powinniśmy robić wszystko, żeby ten zespół trochę wzmocnić, bo musimy utrzymać to, no przecież to jest logiczne, a na wiosnę nic innego nas nie czeka jak walka o utrzymanie.
Jeszcze muszę zapytać o ciebie i to bez śmichów, chichów, bo nieraz przychodził prezes, mówił ha, 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 Andrzej walczył o głowę i tak dalej. Jaka jest twoja pozycja w tym momencie? Czy ostatnio miałeś jakieś głosy, że ktoś ma do ciebie pretensje o te kolejne stracone punkty? Czy też uważasz, że na tą drużynę możesz mieć taki wpływ, że ona się podniosła?
No to wiecie, jak jest w piłce, nie? Jeśli pytasz o moją pozycję, no to ja nie wiem, jaka jest moja pozycja. Ja powiem tak, ja zaakceptuję wszelkie decyzje, bo tak jak powiedziałem, taka jest praca trenera, tak powiem. Czy ja mogę mieć wpływ na ten zespół?
Zastanawialiśmy się, czy wy się rozumiecie, czy te drugie połowy jakieś tak dziwnie wychodzą, przecież coś musisz tym zawodnikom przekazywać, oni wychodzą i nie grają na przykład. Tak?
To znaczy, no wiecie, no zawsze z perspektywy wyniku to się ocenia już później. No tak jak mówię, szósta minuta, dostajesz bramkę i to powietrze schodzi i gdzieś ta nerwowość jest taka, bo to mówię, druga połowa od początku się zaczęło nerwowo, że cały czas uczulaliśmy, ale to można sobie mówić wiele rzeczy w szatni, natomiast no historia gdzieś się potwierdza, nie? Te wejścia w tą drugą połowę niestety to gdzieś potwierdzają, no trudno, no co mogę więcej powiedzieć.
Tyle trener Lechii Andrzej Sawicki, natomiast na przedostatnim 17. miejscu przerwę zimową w trzeciej lidze spędzą piłkarze Warty i Gorzów. 12 z 13 zgromadzonych dotychczas punktów gorzowianie zdobyli pod wodzą trenera Mykoły Dremluka, który przejął zespół po piątej kolejce. Z pochodzącym z Ukrainy szkoleniowcem Warty rozmawiał Filip Górecki.
Koniec rundy, no, niestety jest strefa spadkowa, ale tak, 13 punktów w 12 meczach pod pana wodzą, to tak licząc, gdyby pan był od początku, to może by nie było tej strefy spadkowej.
Nigdy nie wiadomo, co by było, ale faktem jest to, że odkąd przyszedłem, no to tak jak pan wspomniał, no to mamy 13 miejsce, czyli mamy trochę tych zespołów poniżej nas w tabeli, no jesteśmy poza strefą spadkową, czyli swoją robotę, odkąd przyszedłem, wykonałem razem ze sztabem dobrze. Na koniec już widać było po tych dwóch miesiącach, że chłopaki zaczynają już łapać to nasze granie, to co my trenujemy i to do czego ich namawiam i proponuję, jak powinni grać. I to w tych ostatnich czterech meczach zdobyliśmy 7 punktów, no to już pokazuje, że gdzieś to zaziębiło i coraz lepiej to wyglądało. No ale to nie zmienia faktu, że musimy jeszcze więcej pracować i tak jak pan wspomniał, no jednak ta strefa spadkowa jest, ale te ostatnie mecze pokazały, że jednak potrafimy walczyć i że nie jesteśmy beznadziejni tak naprawdę, że pozycja w tabeli i ta druga runda będzie do odrobienia tej straty i uratowanie Warty w trzeciej lidze.
To nie jest komfortowa sytuacja zawsze, kiedy się wchodzi do zespołu w trakcie sezonu, kiedy nie ma okresu przygotowawczego, sparingu, testowania zawodników, kto innych tych zawodników ściągał. Pan jest zadowolony z tego, co panu się udało przez ten czas zrobić w tych warunkach?
Oczywiście zadowolony, no nie do końca, bo można było w niektórych meczach trochę lepiej się zachować i czy to mecz w Zielonej Górze na przykład nie przegrywając, odejmując im dwa, nawet remisując, odejmując tam dwa punkty nam dopisując jeden, to już by było inaczej. Mecz z Gwarkiem, ze Stalą Brzeg, gdzie odbudowaliśmy te zespoły, którzy mieli słabszy okres, przyjeżdżali do nas i wygrywali tutaj mecze. A nawet nie przegrywając mecze i odejmując im punkty, nam dopisując, to byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Ten katastrofalny mecz w Karkonoszach, ta druga połowa szczególnie, bo prowadziliśmy 1-0 i bardzo słabo w tej drugiej połowie zagraliśmy prawie 3 rzuty karne zrobiliśmy, no to trzeba naprawdę umieć. Ale no cóż, zdobyliśmy punkty, poprawiliśmy sytuację w tabeli, także mamy szansę na to utrzymanie, ciężka praca w okresie przygotowawczym i no i co, będziemy walczyć na wiosnę. No i kto zrobi lepsze transfery w zimę, no to będzie więcej mieć szansę na utrzymanie, taka jest prawda.
Próbował pan gry trzema obrońcami, później był powrót do czterech obrońców, czyli to nieudana próba?
Dlaczego nieudana? Uważam, że udana, bo to na początku od razu nam przyniosło 4 punkty. Z tym, że w każdym kolejnym meczu gdzieś nam wypadał ktoś z zawodników, jak nie, przez kontuzję, to przez jakieś tam żółte kartki. Musieliśmy zmieniać ustawienie personalnie i taktycznie i gdzieś szukałem tego optymalnego rozwiązania. No i jak się okazało po tych zawodników, co my mamy. No to najlepszym rozwiązaniem było ustawienie 1-4-4-2, gdzie oni najlepiej to rozumieją i najlepiej załapali i grając przeciwko różnym ustawieniom i to wyglądało najlepiej i to też nam więcej punktów dało. Także trzeba być elastycznym, trzeba zmieniać te ustawienia i zawodnicy, to dla ich rozwoju przede wszystkim. Oni muszą wiedzieć, jak grać na każdej pozycji, w każdym ustawieniu i nawet jak przyjdzie jakiś inny trener, czy trafią do innego zespołu, do innego trenera, no to będą jakieś tam zasady wiedzieć, jak grać na pewnej pozycji.
21 minut dzieli nas od godziny 22. Nadal będziemy rozmawiać o futbolu, ale zejdziemy szczebel niżej. Mocnym akcentem zakończyła się runda jesienna w Lubuskiej jako czwartej lidze piłkarskiej. W Świebodzinie trzecia w tabeli Pogoń przegrała z liderem Magnolią Park z Tironem Gorzów 2-3. Emocje w tym meczu były do ostatniej minuty. A jak to spotkanie i całą rundę oceniają szkoleniowcy obu drużyn? Dodajmy, że Tiron w 17 meczach zgromadził łącznie 44 punkty. To jest 11 więcej od Dębu Sława Przybyszów, natomiast Pogoń zakończyła na trzecim miejscu tą rundę z dorobkiem 30 punktów, więc 14 mniej od Stilonu. A podsumowanie rozpoczyna szkoleniowiec gorzowskiej drużyny Karol Gliwiński.
Kończycie rundę jesienną wygraną z wiceliderem Pogonią Świebodzin po meczu takim, który dostarczył sporych emocji, szczególnie w tych ostatnich minutach.
Póki tutaj mieliśmy 11-11, no to 3-0 prowadziliśmy i moim zdaniem duża kontrola nasza gry i myślę, że gdybyśmy to do końca tak w 11 dokończyli, to nie byłoby tej nerwówki. Od tej 61 minuty, gdzie musieliśmy grać w dziesiątkę, dużo dośrodkowań, te piłki mijały gdzieś nasze słupki, poprzeczki, bramkarz też dzisiaj nam dużo pomógł. No i dwie bramki strzelili. No, mogło być różnie, ale serducho zostawione tutaj przez chłopaków, kupa zdrowia i mamy 10. zwycięstwo z rzędu.
Macie przewagę nad kolejną drużyną w tabeli. Przed rundą wiosenną to na pewno spora zaliczka.
11 punktów chyba, bo słyszę, że tutaj Przybyszów wygrał, więc 11 punktów nad Przybyszowem jest to dużo. Chyba w historii piłki nie takie rzeczy się działy, więc na pewno musimy podejść z pokorą do tej pierwszej rundy. Cieszymy się, że jest ta przewaga. Szanujemy to przede wszystkim i zimą musimy zrobić wszystko, żeby tej przewagi nie zmarnować. trenować.
Jesteście murowanym faworytem do awansu. Czy wobec tego po rundzie jesiennej zamierza pan dokonać jakichś zmian w składzie?
Będziemy się kontaktować z jakimiś zawodnikami, na pewno będziemy szukać, ale na tą chwilę ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo teraz jest czas na to, żeby usiąść, przemyśleć, na jaką pozycję potrzebowalibyśmy wzmocnień. Ten okres jest długi, więc wydaje mi się, że mądrze go przepracujemy i kogoś poszukamy, żeby jeszcze nam pomógł w rundzie wiosennej.
Tylko jedna porażka w całej rundzie jesiennej to naprawdę wynik znakomity. Dawno nie było chyba takiej sytuacji w czwartej lidze, by aż tak wielka przewaga była zespołu pierwszego nad kolejnymi.
Ostatnio wszystko to się raczej rozmywało o małe punkty, jeśli chodzi o awans. Duża przewaga, ten mecz przegrany w Kostrzyniu, szkoda, bo to w 90 którejś minucie straciliśmy na 2-1, ale z drugiej strony to był chyba taki przełomowy mecz, bo od tamtej pory wygraliśmy wszystko, co można było wygrać, każdy mecz po kolei wygrywaliśmy i chyba, że tak powiem, dobrze zrobiła nam ta porażka, bo wtedy ciężko nam się grało na wyjazdach, a to był taki punkt zwrotny i wyszliśmy naprawdę na godnego lidera tej ligi.
Rafał Wojewódka, szkoleniowiec Pogoni Świebodzin, za nami runda jesienna. Wasza postawa cieszy, bo przegrana w ostatnim meczu ze Stilonem 2-3 na pewno ujmy wam nie przynosi.
Chciałbym pochwalić cały zespół za tą rundę, gdzie w końcu pokazała Pogoń, że stać ją na to, żeby grać gdzieś tam wyżej w tabeli, a nie tak jak od 2-3 lat było ciągle utrzymanie i ta psychika była ciągle gdzieś tam narażona, nie można było swobodnie grać. No w tej chwili rzeczywiście ta runda była dla nas naprawdę udana i myślę ten mecz ostatni był podsumowaniem, myślę, nawet naszej dobrej gry, bo nie pamiętam, żeby ktoś Stilonowi ostatnio strzelił 2 bramki, nam się to udało, przy większym szczęściu można było nawet zostawić w Świebodzinie punkt, także na pewno jesteśmy pozytywnie nastawieni i zadowoleni z tej rundy.
A jakby pan miał wystawić oceny poszczególnym zawodnikom czy formacjom, to ta najlepsza formacja to jaka?
W każdej formacji dzisiaj popełniliśmy błąd. Pierwsze bramki, które straciliśmy, to można powiedzieć, że to indywidualne, ale też i taktyczne zaustawienie, bo pierwsza bramka po wrzucie z rzutu różnego, gdzie zawodnik praktycznie nieobstawiony, nawet nie wyskoczył, tylko tą piłkę uderzył, także indywidualne i taktyczne, złe ustawienie. No, tracimy bramkę jako zespół do szatni na 2-0, gdzie też nie powinniśmy sobie na to pozwolić i być może ten obraz gry w drugiej połowie od początku byłby inny. Także ja mogę pochwalić cały zespół za to, że grali do końca, za poświęcenie, za serce, bo na pewno tego nie można dzisiaj odmówić, aczkolwiek każdy zawodnik gdzieś tam popełnił jakieś błędy, czy to indywidualne, czy taktyczne.
Co przed rundą wiosenną, czy już ewentualnie robiliście jakieś przymiarki do składu?
Nasz skład w tej chwili opiera się praktycznie w większości na zawodnikach ze Świebodzina. Sporadycznie dobieramy gdzieś tam, jak znajdziemy chłopaka fajnego z Ukrainy, który tutaj przyjeżdża do pracy, to dobieramy. No jest Eryk Solimenko i Kuba Śliwiński spoza Świebodzina. Ja myślę, że my tutaj też nie chcemy stworzyć klubu, który będzie, Bóg wie jakie pieniądze, płacił zawodnikom, ściągał gdzieś z zewnątrz. Bo w tej chwili fajnie to wygląda i nie chciałbym zabierać placu gry dla zawodników ze Świebodzina.
To miejsce na podium po zakończeniu rozgrywek na pewno bardzo by pana zadowoliło.
Przed rozpoczęciem sezonu liczyliśmy na to, że super by było zająć miejsce w pierwszej piątce.
14 minut dokładnie dzieli nas od godziny 22:00. Była spora dawka futbolu. Teraz o baskecie, natomiast sobie porozmawiamy. Bez Stelli Johnson i Kseni Tichonienko wyjechały na swój ostatni mecz w Energa Basket Lidze kobiet zawodniczki Polskiej Strefy Inwestycji NA. Mimo to gorzowska drużyna mogła, a nawet powinna ten mecz wygrać i to nie tylko dlatego, że w zespole Polskich Przetworów Basketu 25 Bydgoszcz brakowało Laury Miskiniene. Niestety katastrofalna dyspozycja rzutowa pod koniec trzeciej i w niemal całej czwartej kwarcie sprawiła, że ekipa z Gorzowa przegrała to spotkanie 70-80. 8 punktów dla naszego zespołu zdobyła w Bydgoszczy Anna Makurat, z którą rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
No niestety weszliśmy słabo w mecz po raz kolejny, gdzieś tam powoli i z dużą ilością błędów. W drugiej kwarcie zaczęłyśmy grać szybciej, zaczęłyśmy grać to, co potrafimy najlepiej, zdobywać łatwe punkty, biegać do szybkiego ataku i rozdzielać piłkę, podawać i dzielić się tą piłką. W trzeciej kwarcie gdzieś tam była kontynuacja tego, może w troszkę słabszej wersji, ale nadal trzymałyśmy ten mecz w garści i ta gra wyglądała troszkę lepiej. No i czwarta kwarta, masa błędów, nietrafionych koszy i no nie wiem, muszę obejrzeć ten mecz do końca, też nie wiem, jakie to były błędy. Trzeba to przeanalizować i na pewno wyciągnąć wnioski.
Ja myślę, że w tej czwartej kwarcie, bo tu najwięcej punktów rzuciła Alien, ich środkowa, chyba wyraźnie zabrakło Ksenii Tichonienko, która zwykle właśnie pilnowała tę strefę podkoszową.
Zdecydowanie tutaj w strefie podkoszowej dzisiaj byłyśmy bardzo, bardzo ograniczone, gdzieś tego wzrostu brakowało. Bydgoszczanki zdobywały łatwe punkty, często po akcjach 1-1, wynikających z większej siły fizycznej, dlatego no tutaj Kseni na pewno bardzo brakowało dzisiaj.
W ogóle w tym sezonie cały czas kogoś brakuje w tej drużynie. To chyba, powiem w ten sposób, chyba nawet dobrze, bo przynajmniej są jakieś rezerwy.
No tak, tutaj na pewno jest się z czego odbijać. Aktualnie mamy bardzo złą pasę w lidze i w pucharach również, także cały czas czekamy na pełny skład. Niestety cały czas dostajemy kłody pod nogi i nie możemy się do końca zebrać. Ksenia wraca, jeszcze nie mamy Steli, także no na pewno ten zespół ma potencjał, ale na pewno potrzeba czasu, żeby złożyć wszystkie puzzle i to poukładać.
No właśnie, na treningach jaka jest atmosfera? Taka atmosfera skupienia, waleczności?
Myślę, że tak, na pewno jest, zwłaszcza w tym tygodniu, myślę, że miało się bardzo dużo dobrych treningów. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy i zdecydowanie brakowało tej siły fizycznej pod koszem. No ale cóż, no trzeba wyciągnąć wnioski, tak jak już powiedziałam, i myśleć o kolejnym spotkaniu. Musimy być zespołem i przyjąć to na klatę i się nie poddawać w tym wszystkim.
No na razie tylko dwa mecze rozgrywałyście, jeśli chodzi o ligę, na własnym parkiecie, a jak wiadomo, w Gorzowie kibice czynią cuda.
Tak. Myślę, że mam nadzieję, że będą nas tak samo mocno wspierać i dodadzą nam troszeczkę siły w tym cięższym okresie dla nas, także mam nadzieję, że ich nie zawiedziemy na własnym parkiecie i tam już będziemy odnosić same zwycięstwa.
7 minut już tylko dzieli nas od godziny 22:00. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego porozmawiamy jeszcze o pięcioboju nowoczesnym. Mieliśmy dużą imprezę międzynarodową w Zielonej Górze Dżonkowie. To Mistrzostwa Europy do U24. W nich wczoraj w sztafetach Mix Ewa Pydyszewska z ZKS-u Dżonków i Łukasz Gutkowski z Legii Warszawa zdobyli srebrny medal, zwyciężyli Białorusini, podium uzupełnili przedstawiciele Wielkiej Brytanii. Mieliśmy dwie sztafety reprezentacji Polski, ta druga wypadła dużo słabiej, nie nieco słabiej, ale dużo słabiej, bo odległe 16 miejsce zajęła Natalia Dominiak z ZKS-u Dżonków, która startowała wraz z Olafem Paradowskim z UKS-u G8 Bielany Warszawa. 16 miejsce na w sumie 18 startujących sztafet, no ale najważniejsze jest to, że srebro wywalczyła ta pierwsza nasza sztafeta. Jeżeli chodzi o występy indywidualne, tutaj medali biało-czerwonych nie było. Jeżeli chodzi o występy właśnie indywidualne, one w piątek i sobotę się odbywały. W piątek startowały panie. 14 była Natalia Dominiak z ZKS-u Dżonków, jej młodsza klubowa koleżanka Ewa Pydyszewska. 19 jeszcze dalej były inne reprezentantki Polski, nie tutaj z naszego dżonkowskiego klubu, 25 Michalina Wierzba i 30 Daria Niedziałkowska. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację mężczyzn, tutaj najwięcej spodziewaliśmy się po Kamilu Kasperczaku z ZKS-u Dżonków, a on był dopiero 23 w starcie indywidualnym, przed nim 12 Łukasz Gutkowski, na miejscu 10 Olaf Paradowski, a jeszcze na 27 miejscu Maciej Klimek. Podsumowaliśmy sobie te całe trzydniowe zawody w Zielonej Górze Dżonkowie, podsumowaliśmy z trenerami, na początek szkoleniowiec reprezentacji Polski Stanisław Pytel.
No trzeba powiedzieć, że cieszymy się najbardziej, że 14 krajów było, czy 15, no to jest chyba najwięcej, szczególnie po Igrzyskach Olimpijskich. No jesteśmy zadowoleni z ostatniego dnia, bo Polacy w bardzo ładnym stylu zdobyli srebrny medal. No myślę, że duże takie odkrycie i potwierdzenie właściwie to jest Ewa Pydyszewska tutaj z ZKS-u. No w tym roku naprawdę bardzo ładnie zadebiutowała w tych zawodach młodzieżowych. Pierwszy rok startowała, bo była 9 na Mistrzostwach Europy, potem 13 na Mistrzostwach Świata. No to są dobre wyniki. Myślę, że będzie z niej duża pociecha. No i Łukasz Gutkowski Kutkowski bardzo ładnie się zaprezentował, także myślę, że jest fajnie. No a ponieważ jesteśmy po Igrzyskach Olimpijskich, no to wszystko budujemy na nowo i mam nadzieję, że będzie lepiej.
Tomasz Cygański, trener ZKS-u Drzonków. Panie trenerze, podsumujmy całą tą trzydniową imprezę. Rozpocznijmy od startów indywidualnych.
No przede wszystkim w starcie indywidualnym zawaliliśmy szermierkę, to trzeba jasno powiedzieć, zarówno dziewczyny, które naprawdę walczyły poniżej swojego poziomu. No i też Kamil, bo Kamil w sumie miał minimalnie na plusie tą szermierkę, stać go na więcej na pewno, stać go na więcej. Myślę, że tu jest taka przyczyna główna, gdzie te punkty żeśmy zgubili. Pływanie, bieg jest na dobrym poziomie, daliśmy radę, konie były w miarę równe, nie mieliśmy większych wpadek z tymi końmi, ale a patrząc na całość, to ta szermierka jednak spowodowała, że gdzieś tam były te dalsze miejsca. Dzień później w stafetach już mixed, ta szermierka była zarówno lepsza u chłopaków, ale przede wszystkim chodzi mi o tą sztafetę, która wywalczyła wicemistrzostwo świata Gutkowski-Pydyszewska. To już była lepsza szermierka, faktycznie oni wyszli z piątej pozycji na 18 sztafet, więc to jest bardzo dobry wynik. Swoje potem dopełnili dobra jazda konna na wysokim poziomie bieg pływanie, no i jest medal.
Indywidualnie po kim pan się więcej spodziewał? Po Kamilu Kasperczaku czy po Natalii Dominiak, do której wiadomo to już ostatni start w tej kategorii wiekowej?
Znaczy wierzyłem w to, że są dobrze przygotowani, bo obserwuję, widzę co robią, jak trenują. Wydaje mi się, że gdzieś tak mentalnie bardziej chyba gdzieś to zawiodło. To są bardzo dobrzy zawodnicy. No. Ostatni rok w tej kategorii wiekowej na pewno miałem większe nadzieje na lepsze miejsce, ale no mówmy się, to jest pięciobój, no oni nie, na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa, za chwilę lecą do Portugalii, tylko Natalia na pierwszy obóz kadry z nowym trenerem kadry, Kamil jest w tej chwili, będzie w służbie wojskowej, ponieważ szykuje się do wojska, wierzę w to, że spokojnie się ogarną do przyszłego sezonu i w seniorach pokażą pazura. Oczywiście Kamil jest młodszy, więc Kamil ma jeszcze dwa takie starty, te U24.
Kamil nie wystartował dzisiaj w sztafetach mix, to było spowodowane tym słabszym występem indywidualnym, tak trenerzy kadry zdecydowali?
Tak, taka była decyzja, że najlepszych dwóch chłopców i dwie dziewczyny startują w stafecie mix. Tak się złożyło, że najlepszy był najmłodszy Paradowski Olaf i on z najlepszą od nas zawodniczką Natalią Dominiak wylosowali pierwszą parę. Drugą parą był Gutkowski-Pydyszewska. No ta druga się okazała lepsza w całości i ta druga miała medal.
Co pan sądzi o obsadzie? Czy to naprawdę poziom był wysoki tej imprezy?
Znaczy ja myślę, że tak. Zapowiadali się przede wszystkim Rosjanie, którzy nie przyjechali w ostatniej chwili przez testy, między innymi przez te wszystkie obostrzenia. Moim zdaniem ta impreza z roku na rok to jest coraz mocniejsza. Mało brakowało, byśmy mieli eliminację w chłopakach. Wierzę w to, że w przyszłości ta impreza będzie już w ogóle z eliminacjami, bo coraz więcej osób dostrzega tą kategorię wiekową U24 i przyjeżdża na tą imprezę. Myślę, że na te pięć edycji TSP Jonta była najbardziej i najmocniej obsadzona. Myślę, że za rok to już na pewno będzie z eliminacjami.
Już tylko dwie minutki dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z trenerem pięcioboistów ZKS-u Drzonków Tomaszem Cygańskim zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.